Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, wersety od 6 do 16. Mądrość zaś opowiadamy wśród doskonałych. Jednak nie mądrość tego wieku, ani władców tego wieku tracących na znaczeniu, ale opowiadamy Bożą mądrość w ukrytej tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały, której żaden z władców tego wieku nie poznał, bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale jak jest napisane, czego oko nie zobaczyło i ucho nie usłyszało i na ludzkie serce nie wstąpiło, to przygotował tym Bóg, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, również głębokie sprawy Boga. Bo kto z ludzi zna sprawy ludzkie, jeśli nie Duch człowieka, który jest w nim? Tak też sprawy Boga nikt nie poznał, tylko Duch Boży. My zaś posiedliśmy nie Ducha Świata, ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy poznali to wszystko, czym nas Bóg obdarował z łaski. O tym i mówimy nie w słowach nauczanych przez mądrość ludzką, lecz w nauczanych przez Ducha. To, co duchowe, łącząc z tym, co duchowe. Jednak człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które należą do Ducha Bożego, są bowiem dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich poznać, gdyż muszą być duchowo rozsądzane. Człowiek duchowy jednak rozsądza wszystko, sam zaś nie jest przez nikogo rozsądzany. Kto bowiem poznał myśl Pana, tak by go pouczać? My natomiast mamy myśl Chrystusa. To jest Boże Słowo. Chwileczkę, przepraszam, tutaj mam. Więc dotykamy pewnego problemu. Przecież apostoł Paweł otrzymał niepokojące informacje odnośnie zboru w Koryncie. W tym zborze doszło do pewnych podziałów, rozłamu. Doszło do kłótni między wierzącymi, ponieważ co było powodem tego podziału? Było to, że niektórzy z wierzących zaczęli się identyfikować z jakimś konkretnym przywódcą chrześcijańskim. Zbyt mocno. Jedni zaczęli się identyfikować z apostołem Pawłem, inni na przykład z Apollosem, jeszcze inni z Kefasem, ale też i była grupa Chrystusowa, cokolwiek to znaczy. W każdym razie ci wierzący, wynosili się. Ci, którzy uważali, że Paweł jest tym najwspanialszym przywódcą chrześcijańskim, wynosili się nad pozostałych. Byli pyszni z tego powodu i tak dalej, więc doszło do poważnego podziału, rozłamu w tym kościele. Dlatego apostoł Paweł postanowił zainterweniować, zareagować i cztery rozdziały aż poświęca tej sytuacji w pierwszym liście do Koryntian. I zobaczyliśmy, jak apostoł Paweł rozwiązuje te kwestie. Przede wszystkim szczególnie to, co mnie ostatnio uderzyło, to, że Paweł nie wyciągnął palca i powiedział, ja jestem apostołem i macie się mnie tutaj słuchać, bo jak nie, to was wszystkich wyrzucę, tak? Nie, to w ogóle nie ma nic wspólnego z czymś takim, z taką postawą. On po prostu pisze list i zadaje konkretne pytania, proste pytania po to, żeby, brzydko mówiąc, zdemolować wadliwą konstrukcję, która gdzieś została zbudowana w ich sercach, w ich umysłach. Proste pytania. I poprzez te pytania właśnie demoluje, przygotowuje grunt po to, żeby przekazać zdrową postawę, zdrowe nauczanie, budując na pewnej teologii. I apostoł Paweł mówi generalnie o tym, że Ewangelia jest Bożą mocą, że Ewangelia jest Bożą mądrością. I tydzień temu zobaczyliśmy, W praktyczny sposób, jak Paweł rozumie to, że Ewangelia jest mocą Bożą. Apostoł Paweł wrócił do swojego przybycia do Koryntu, wrócił się w przeszłość, przypomniał Koryntianom to, co się wydarzyło i pokazał, słuchajcie, ja przyszedłem do was słaby, chory, z pewnymi obawami, lękami, drżałem. Więc moje przyjście nie było cudowne, nie było wspaniałe, nie przyszedłem jak bohater. Ponadto moje głoszenie też nie było, jak na standardy tamtej kultury, nie było czymś wspaniałym. Nie było wspaniałej elokwencji, retoryki, nie było stylu, ale było coś, co zmieniło wszystko w życiu Koryntian. W jego głoszeniu tego słabego człowieka, apostoła Pawła, objawiał się duch i moc. Objawiała się moc Ducha Świętego i Koryntianie uwierzyli. I apostoł im przypomina, że ich wiara, że wiara Koryntian nie opiera się na mocy Pawła jako człowieka. Nie opiera się na jego ludzkiej mądrości, ale opiera się na tej prostej, pogardzanej przez świat Ewangelii. Ponieważ ona jest mocą Bożą. Bóg wyznaczył, aby Ewangelia była mocą Bożą dla zbawienia każdego, kto wierzy. Więc oni uwierzyli. I ich wiara opiera się właśnie na mocy Bożej, na Ewangelii. Więc zobaczyliśmy właśnie, czym jest ta Boża moc w działaniu. Ale teraz pozostaje jeszcze kwestia mądrości. Tak? Pozostaje kwestia mądrości, bo widzimy, że ta kwestia mądrości w tamtej kulturze była bardzo ważna. I gdzieś to przeniknęło do kościoła, to się przelało do kościoła i w kościele też zaczęli doszukiwać się jakiejś mądrości, ludzkiej mądrości. Więc powstaje pytanie, czy w chrześcijaństwie jest jakakolwiek mądrość? Czy w chrześcijaństwie brakuje mądrości, czy chrześcijaństwu brakuje, czy jest jakakolwiek mądrość w chrześcijaństwie? To są takie pytania, które należy postawić, które stawia apostoł Paweł. Więc apostoł Paweł mówi, że odpowiada, czy też pisze do Koryntian i mówi, opowiadamy mądrość. Opowiadamy mądrość, ale kogo ma tu na myśli my? Tak? Kogo Paweł ma na myśli, kiedy mówi my? Ogłaszamy, opowiadamy mądrość. Czy my oznacza Pawła, Apollosa i Kefasa? Czy my oznacza jakichś innych przywódców chrześcijańskich? Otóż kontekst tego fragmentu wskazuje na to, że kiedy Paweł mówi my, to ma na myśli generalnie chrześcijan, chrześcijaństwo. Na przykład w 7 wersecie Paweł napisał, że opowiadamy mądrość Bożą, którą Bóg przeznaczył dla naszej chwały. Więc jeśli by te my odnosiło się wyłącznie do Pawła, Apollosa i Kefasa, czy jakichś innych przywódców chrześcijańskich, to by oznaczało, że tylko oni będą uczestnikami tej chwały. Co oczywiście nie ma sensu. Gdybyśmy poszli tą logiką, to ten fragment nie miałby większego sensu. Ponieważ dalej apostoł Paweł napisał, że otrzymaliśmy Ducha Bożego. Kto otrzymał? Tylko oni? Nie. Wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa otrzymali Ducha Świętego. Koryntianie, wszyscy w Koryncie, w Kościele Koryńskim otrzymali Ducha Świętego. Więc ten fragment będzie odnosił się generalnie do chrześcijaństwa. Takie samo my, można powiedzieć, pojawia się w pierwszym rozdziale, 22 i 23 wersecie. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Więc na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że Paweł mówi o sobie. Czy o innych przywódcach religijnych, ale nie. Tutaj są trzy grupy religijne, można powiedzieć. Są Żydzi, są poganie, czy Grecy, którzy szukają mądrości, ale są też i chrześcijanie. I jako chrześcijanie to głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Zatem w tym fragmencie jest mowa o chrześcijaństwie, o chrześcijanach generalnie. Nie wyłącznie o Pawle, czy o Apollosie, czy o Kefasie, czy jakimś innym przywódcy religijnym, chrześcijańskim. A jeśli chrześcijanie opowiadają mądrość, znaczy, że w chrześcijaństwie ona jest obecna. To znaczy, że chrześcijaństwo nie jest jej pozbawione. Ale apostoł Paweł dopowiada nam, do kogo jest ta mądrość skierowana. Apostoł Paweł napisał, mądrość zaś opowiadamy wśród doskonałych. Co to znaczy? Ci doskonali. Kim są ci doskonali? Co apostoł Paweł ma na myśli poprzez to określenie? Czy wierzący są doskonali? Więc słowo doskonali można też przetłumaczyć jako dojrzali. Ale trzeba pamiętać, że to kontekst ma tu ogromne znaczenie dla znaczenia słowa. A tutaj doskonali są przeciwieństwem ludzi niewierzących. W związku z tym doskonali, najprościej mówiąc, to ludzie, to chrześcijanie. Ci, którzy przyjęli Ewangelię, którzy poszli za Chrystusem, którzy narodzili się na nowo, czy zostali narodzeni na nowo. Czy to znaczy, że chrześcijanie są doskonali lub dojrzali? No jak popatrzymy na siebie, to oczywiście, że tak. Prawda? Tylko dlaczego, skąd tyle różnych braków w nas? Więc nie, są oczywiście niektórzy bardziej dojrzali, natomiast do doskonałości to nam jeszcze brakuje, więc nie wszyscy. Ale trzeba pamiętać, że to słowo, ono było używane też nie tylko wyłącznie w chrześcijaństwie, ono było używane w różnych religiach misteryjnych w tamtym czasie. I to słowo było takim terminem technicznym używanym w tych religiach misteryjnych, a takich religii misteryjnych w Cesarstwie Rzymskim było kilka. I to słowo było używane w tych religiach misteryjnych na określenie nowicjusza. Czyli osoba, która uwierzyła w tą religię misteryjną, czy przyjęła te przekonania i zaczęła podążać za tym bóstwem, czy tam za tą religią. Więc w tym kontekście to określenie wydaje się też jest takim technicznym określeniem na osobę, która uwierzyła Chrystusowi, która przyjęła Ewangelię, osoba, która stała się chrześcijaninem. Więc generalnie określenie doskonały, dojrzały. I to inaczej chrześcijanin. I poza tym wydaje się, że więcej to określenie nic ze sobą nie niesie. Nie możemy wczytywać żadnej jakiejś takiej nauki, że jako chrześcijanie to my jesteśmy jakoś doskonalsi, dojrzali, czegoś w tym rodzaju, co powoduje jakąś, że będziemy czuć się lepiej od innych ludzi. Tej idei nie ma. Zatem w chrześcijaństwie jest mądrość, jest skierowana do chrześcijan. Ale trzeba dodać, też apostoł Paweł dodaje, że nie jest to mądrość taka sama, jak mądrość wśród Greków. Jak mądrość, która jest poza chrześcijaństwem. To znaczy, że chrześcijanie mają inną, odmienną koncepcję czy też ideę mądrości. Chrześcijańska mądrość różni się od mądrości niechrześcijańskiej, od mądrości ludzi niewierzących. Więc trzeba zadać pytanie, no co jest tą mądrością w chrześcijaństwie? Apostoł Paweł mówi Koryntianom, że w chrześcijaństwie jest mądrość, która jest skierowana do wierzących, ale czym ona jest? Co ona zawiera? O jakiej mądrości mówi tu Paweł? No, Paweł napisał, ale opowiadamy Bożą mądrość w ukrytej tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały, której żaden z władców tego wieku nie poznał, bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale jak jest napisane, czego oko nie zobaczyło i ucho nie usłyszało i na ludzkie serce nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy go kochają. Więc apostoł Paweł mówi tu o mądrości Bożej. Mądrość, która jest opowiadana w chrześcijaństwie, jest mądrością pochodzącą od Boga. Tę mądrość Bóg przeznaczył dla naszej chwały, dla chwały chrześcijan. To nie znaczy, że ta mądrość ma chrześcijan uczynić wielkimi w oczach innych ludzi, w oczach niechrześcijan. Nie taki jest sens określenia nasza chwała. Już wcześniej zobaczyliśmy, że ludzie wierzący byli uważani przez ludzi niewierzących za kogo? Za głupców. A bycie uważanym za głupca nikomu chwały. chwały nie przynosi. Więc określenie nasza chwała musi mieć inne znaczenie. Jakie? No, nasza chwała generalnie odnosi się do ostatecznej chwały, do uwielbienia, do przyjęcia osoby wierzącej do Bożej obecności. To się nazywa chwała, bycie w chwale. Więc jest tu mowa o wieczności z Bogiem, o życiu wiecznym w Jego wspaniałej obecności. Ta chwała jest bezpośrednio związana z ukrzyżowaniem Pana chwały, czyli chwała, nasza chwała jest związana z osobą Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który jest tym ukrzyżowanym Panem chwały. Dzięki Niemu, dzięki dziełu krzyża, człowiek ufający Chrystusowi otrzymuje życie wieczne, a w konsekwencji doświadczy tego uwielbienia, obdarzenia chwałą, czy też przyjęcia do chwały Bożej. Zatem tym wszystkim, co Bóg przygotował dla tych wszystkich, którzy Go kochają, jest po prostu Ewangelia. Jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Ale trzeba powiedzieć, że Ewangelia to krzyż Jezusa Chrystusa. To wszystko to, co krzyż Chrystusa nam zapewnia. Więc jak spojrzymy na krzyż Chrystusa, to oczywiście co widzimy? Jego śmierć. Czy na tym tylko do tego ogranicza się Boża mądrość? No byśmy pomyśleli, no kurczę, to ta Boża mądrość tylko mówi o tym krzyżu i krzyżu, o Chrystusie, za wiele tego nie ma. Tak? Ale jeżeli popatrzymy na to, ile chrześcijanie produkują literatury, ile książek napisali odnośnie tej Bożej mądrości, to są po prostu setki tysięcy tytułów. To są książeczki od kilku stron po różne tomiska. Tak więc i ciągle coś nowego można dopisać, napisać. Ponadto mówimy, że jako chrześcijanie, jako uczniowie Jezusa Chrystusa uczymy się całe życie. I to ciągle jest za mało, żeby Boga poznać, żeby ogarnąć Jego mądrość. Więc można powiedzieć, że Boża mądrość jest jak niekończąca się żyła złota. Cały czas nabierasz, a ona się nie kończy, jest jeszcze więcej. Jest w niej dużo więcej niż na pierwszy rzut oka tam się wydawało. Jest tam wszystko. W tej Bożej mądrości, w tym, co Bóg objawił, jest to wszystko, co jest potrzebne, aby doprowadzić nas do Bożej chwały. Z tego miejsca oddzielenia od Boga i przeznaczenia na wieczne potępienie do życia wiecznego z Bogiem. W Bożej chwale, w Bożej obecności. Tam jest wszystko. Jak poznać tę mądrość? Apostoł Paweł mówi o mądrości w chrześcijaństwie, pokazał też, co tą mądrością jest, a dalej pokazuje, jak tę mądrość poznać. W 10 wersecie apostoł Paweł napisał: nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, również głębokie sprawy Boga. Więc Paweł mówi Koryntianom, że Bóg objawił swoją mądrość przez Ducha Świętego. Więc jeśli Bóg ją objawił, to gdzie ona jest? Gdzie można ją znaleźć? Jeśli Bóg ją objawił, to znaczy, że ona może być, że można ją zobaczyć w jakimś sensie, że można ją poznać. Więc gdzie jest ta mądrość, którą Bóg objawił? Bóg w przeszłości objawiał swojemu ludowi różne ważne rzeczy. I to, co było istotne dla Bożego ludu, było spisywane i w ten sposób utrwalane i przekazywane następnym pokoleniom. Tak samo ma się sprawa z Ewangelią, z dobrą nowiną o Panu Jezusie Chrystusie. Na przykład Jan w swojej Ewangelii napisał tak. Wiele też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów, które nie są spisane w tym zwoju. Te zaś zostały spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Więc Ewangelia jest przeznaczona dla naszej chwały. To znaczy, że jest ona kluczem dla naszego zbawienia, w związku z tym też została spisana I stąd mamy Pismo Święte. Mamy Biblię, czyli Stary i Nowy Testament, w sumie 66 ksiąg, które są objawieniem Bożej mądrości. Pismo Święte to Boża mądrość, którą objawił nam Bóg przez Ducha Świętego. Apostoł Piotr napisał, przede wszystkim wiedzcie to, że żadne proroctwo Pisma nie pochodzi z własnego wyjaśnienia, gdyż proroctwo nie było nigdy przyniesione z woli człowieka, lecz wypowiedzieli je ludzie od Boga, niesieni przez Ducha Świętego. Więc każde proroctwo Pisma jest z natchnienia Ducha Świętego. Duch Święty inspirował, dotykał różnych ludzi i oni wypowiadali Boże Słowo, wypowiadali Bożą mądrość, przekazywali to, co Bóg chciał im przekazać, nam przekazać. Apostoł Paweł też mówi tak odnośnie Pisma. Każde Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Więc ta Boża mądrość została objawiona i tym objawieniem nie jest to, co nam się wydaje czasami, że jest, że Duch Święty jest nam dany w związku z, żeby nam objawiać różne rzeczy. I teraz będzie, kiedyś spotkałem takiego człowieka, który uważał się za chrześcijanina, więc zaczęliśmy rozmawiać, głosił tutaj różne rzeczy pod Błękitnym Centrum, więc pomyślałem, no pójdę, zapytam, kim jest, żeby się dowiedzieć coś więcej na ten temat. I ten człowiek zaczął wtedy tam te swoje mądrości, brzydko mówiąc, przekazywać, no że on ma tutaj Ducha Świętego, tu, dokładnie tu, i ten Duch Święty mu objawia różne rzeczy. Więc no i co mu objawił? No objawił mu, że jest dwóch bogów w Piśmie Świętym, że jest Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu. Oczywiście, czyli mamy złego Boga, dobrego Boga, odwieczna walka dobra i zła. Więc mówię człowieku, ten Bóg Starego Testamentu to jest ten sam Bóg w Nowym Testamencie, on się nic nie zmienił, tak, i tak dalej, ale ten człowiek zmienia, ale Duch Święty mu mówi. Tak, więc, bo przecież ma Ducha Świętego, więc są takie, jest takie nauczanie i są ludzie, którzy w to wierzą, w tak zwane to osobiste objawienie, ale jeśli chodzi o Bożą mądrość, to ona została objawiona raz na zawsze, jest ona w Piśmie Świętym i nie można do tego dodawać, ani od tego odejmować. To jest Boża mądrość. Jeżeli jakiś duch mówi inaczej, inaczej do tego, co jest w Piśmie Świętym, tak? To nie jest to Duch Boży. To nie jest to Duch Święty, jest to jakiś zwodniczy duch. Więc ta Boża mądrość została objawiona i tym objawieniem jest Pismo Święte, jest Biblia. Ale to oczywiście nie znaczy, że wystarczy do ręki wziąć Biblię i zacząć czytać i wtedy automatycznie poznamy tę Bożą wolę. To jakby byśmy wzięli normalną książkę, zaczęli czytać i wtedy byśmy rozumieli wszystko, co autor miał na myśli. Tak to nie do końca działa. Oczywiście warto sięgać, i czytać, natomiast potrzeba coś jeszcze, żeby zrozumieć. Już parę razy mówiłem o tym, o swoim świadectwie, że był taki okres w moim życiu, że mu pomyślałem, no potrzebuję Boga, no to gdzie, trzeba go jakoś poznać, jak? Przez Pismo Święte, więc chwyciłem Pismo Święte, otworzyło mi się, tak? Na Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, przeczytałem kilka wersetów, zamknąłem, odłożyłem z powrotem na półkę, nic nie zrozumiałem, się zniechęciłem tylko. Więc no nie wystarczy po prostu tak otworzyć i przeczytać. Apostoł Paweł mówi nam, przecież kontynuuje w wersecie 12 tego fragmentu, który przeczytaliśmy. My zaś posiedliśmy nie ducha świata, ale ducha, który jest z Boga, abyśmy poznali to wszystko, czym nas Bóg obdarował z łaski. Więc Boża mądrość może być poznana przez człowieka, ale za pośrednictwem Ducha Świętego. Żeby człowiek mógł tę mądrość, Bożą mądrość poznać, potrzebuje Ducha Świętego, który tę mądrość objawił. A Ducha otrzymuje ten, kto zaufał dobrej nowinie, kto zaufał Chrystusowi. Dlatego też obietnica Ducha Świętego jest dana wszystkim wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa. I na przykład mamy obietnicę w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale jest napisane, a Piotr do nich, opamiętajcie się, mówi, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa ze względu na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dla was bowiem jest ta obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Więc tylko ci, którzy otrzymali Ducha Bożego, są w stanie tę mądrość poznać, docenić, czy też cenić. Natomiast ci, którzy Ducha Bożego nie otrzymali, czyli ci, którzy są ludźmi określonymi jako ludzie zmysłowi, niestety, ale nie są w stanie zrozumieć i przyjąć tej Bożej mądrości. Ludzie zmysłowi traktują tę Bożą mądrość jako głupstwo po prostu. Dla nich jest to coś odpychającego, to są po prostu śmieci. Oni nie chcą jej poznać, bo wydaje im się to bezużyteczne i głupie. Natomiast dla ludzi duchowych, to znaczy tych, którzy otrzymali Ducha Bożego, Ducha Świętego, ta mądrość Boża może być zrozumiana, może być przyjęta, ale też jest ceniona. Zatem w chrześcijaństwie jest mądrość. Jest tam Boża mądrość, a nie ludzka. I kultura grecka, jaka dominowała w tamtym czasie w basenie Morza Śródziemnego, szukała mądrości. Tak? Oni bardzo cenili mądrość. Jak tam apostoł Paweł napisał, Żydzi szukają znaków, tak? A Grecy szukają mądrości, doszukują się mądrości. Dla nich to było jakiś ideał, ta mądrość. Oczywiście to miało przełożenie na styl, na retorykę, na to, jak człowiek przemawiał. Natomiast apostoł Paweł mówi, nie, jest w chrześcijaństwie mądrość, ale jest inna mądrość. Ale tutaj pojawia się pytanie, czy ta kultura, jaka panowała w tamtym czasie, w tamtym regionie, jest inna od tej, która panuje pośród nas dzisiaj. Czy są jakieś różnice? Czy to, co apostoł Paweł napisał do Koryntian, może być równie dobrze zastosowane przez nas? Wydaje mi się, że tak. Znaczy, jestem przekonany, że tak. Dzisiejsza kultura, ona w zasadzie jest taka sama. Albo, żeby nie powiedzieć, dokładnie taka sama. Tylko pewne słowa się zmieniły. To, co mądrość zostało zastąpione słowem nauka, naukowość. I dzisiaj ta naukowość jest od razu powiązana z pewnym światopoglądem, z materializmem. To znaczy, że istnieje tylko to, co jest widzialne, to, co można dotknąć, to, co można zmierzyć, to, co można zbadać. A to oczywiście z automatu wyklucza istnienie Boga. Czyli ta naukowość, nauka jest powiązana z ateizmem generalnie, który uczy, że materia jest wieczna, a Boga nie ma. W związku z tym każdy pogląd religijny, jaki by nie był, to będzie z automatu wyśmiewany, odrzucany, ponieważ nie spełnia kryteriów naukowości. Tak jakby ta naukowość spełniała swoje własne kryteria, tak? To już jest inna kwestia. Ale tak samo obecna kultura podchodzi do chrześcijaństwa, wyśmiewa je, uznaje je za kompletną głupotę, odrzuca je jako nienaukowe. Więc w tym względzie dzisiejsze czasy wcale nie różnią się tak bardzo od czasów apostoła Pawła. Tam oczekiwali mądrości i dzisiaj tu też jest oczekiwanie mądrości, określonej mądrości. Dlatego Paweł to, co napisał tutaj, ma dla nas jak najbardziej zastosowanie. Jeśli Boża mądrość została objawiona przez Bożego Ducha i otrzymaliśmy Ducha, abyśmy mogli poznać to wszystko, czym nas Bóg łaskawie obdarował, to jak powinniśmy podchodzić do tej mądrości? Czyja mądrość powinna być dla nas ważniejsza i cenniejsza? Apostoł Paweł nie daje nam tu żadnego wyboru, można powiedzieć. Odpowiedź jest oczywista. Ważniejsza i cenniejsza musi być mądrość Boża, mądrość, którą Bóg objawił swojemu ludowi przez Ducha Świętego i która została nam przekazana w słowach, których nauczył nas Duch. Ale to też nie jest wyłącznie kwestia priorytetów, że my coś postawimy nad czymś, że coś będzie ważniejsze. Czy mądrość Boża będzie ważniejsza i cenniejsza od mądrości ludzkiej? Natomiast mądrość ludzka nie będzie zajmować, drugie miejsce za mądrością Bożą. Nie o to chodzi. To nie jest kwestia priorytetów, to jest kwestia wyboru. Trzeba wybrać jedno, a drugie należy odrzucić, ponieważ tych dwóch kwestii nie da się ze sobą w żaden sposób pogodzić. To jak nie da się ze sobą pogodzić łaski, zbawienia z łaski i zbawienia z uczynków. Ludzka mądrość mówi nam zbawienie z uczynków. Bóg mówi nam zbawienie jest z łaski, to jest dar. I nie można powiedzieć, że jedno, teraz będziemy priorytety stawiali. To nie kwestia priorytetów, kwestia wyboru. A to oznacza, że jest cena, jaką trzeba zapłacić, kiedy trzymamy się mądrości Bożej. To jest cena. Ta cena to jest bycie uważanym przez ludzi niewierzących, najprościej mówiąc, za głupków, za ludzi z ciemnogrodu, za ludzi zaślepionych, z opaskami na oczach. To jest cena. Więc czy jesteś gotowy zapłacić taką cenę? Czy jesteś gotowy być wyśmiany, żeby trzymać się tej Bożej mądrości, którą Bóg objawił przez Ducha Świętego, która jest objawiona w Chrystusie, w Jego krzyżu? Czy jesteś gotów zapłacić tę cenę? Czy wolisz wybrać tą ludzką mądrość i wtedy mieć szacunek w oczach świata? Ale wtedy będziesz daleko od Boga. Więc jaki będzie twój wybór? Więc apostoł Paweł przypomina te rzeczy Koryntianom po to, żeby oni mogli otrzeźwieć, mogli zobaczyć, że w chrześcijaństwie jest mądrość, jest bogactwo mądrości i ta mądrość przewyższa te wszystkie wspaniałe rzeczy, w cudzysłowie, którą może zaoferować ta ludzka mądrość tej kultury greckiej. W Bogu jest dużo więcej. Są wspaniałe rzeczy, które potrafią, może można zadać inne pytanie, co nam dała kultura grecka? I oczywiście możemy powiedzieć o wielu wspaniałych rzeczach, tak? Sztuka, nauka. A co nam dało chrześcijaństwo? Co byście odpowiedzieli na to pytanie? Wolność, tak? Nadzieje. A w takim... Jak? Inkwizycję. Życie wieczne, ale oczywiście może inaczej. Ja chciałbym usłyszeć to coś innego. Chrześcijaństwo, też Ewangelia przemienia życia, przemienia serca. I kultura grecka nie dała nam czegoś takiego jak prawa człowieka. Tak? To pochodzi od chrześcijaństwa. Godność człowieka pochodzi z chrześcijaństwa. I wiele, wiele innych rzeczy, które mają dzisiaj wpływ na nasze życie, czy dzięki którym mamy pewne swobody, tak? To pochodzi z chrześcijaństwa. Więc oprócz tego, że chrześcijaństwo przemienia życia, zmienia człowieka, to też wnosi błogosławieństwo, można powiedzieć, rozlewa swoje błogosławieństwa na wszystkich ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Więc tutaj jest ogromna Boża mądrość, której ludzie niewierzący nie potrafią zobaczyć, nie są w stanie. Natomiast kiedy Bóg się zmiłuje, otwiera ich oczy przez Ducha Świętego, te zaczynają dostrzegać właśnie tę Bożą mądrość i błogosławieństwo, jakie jest w Chrystusie. Więc Paweł przypomina Koryntianom właśnie, że w chrześcijaństwie jest mądrość, ale jest to inna mądrość. I ma ogromne bogactwo tej mądrości w Chrystusie. Amen.